Nim zacznę czytać Boże Słowo, zadam pytanie, czy będę próbował odpowiedzieć także na to pytanie. Dzisiejszym moim kazaniem, moją usługą. Czego pragnę? Co jest moim największym pragnieniem? Co chciałbym w moim życiu osiągnąć? Do jakiego miejsca chciałbym w moim życiu dojść? I chciałbym dziś mówić na temat szczególnego pragnienia. Chciałbym wzbudzić to pragnienie w sobie. Chciałbym wzbudzić to pragnienie w każdym z nas. I chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli powiedzieć rano na tym nabożeństwie, gdy staniemy do modlitwy na koniec. Pragnę więcej Jezusa. Pragnę więcej Jezusa. Co jest dziś z moim pragnieniem? Czego pragnę w moim życiu? Co chcę osiągnąć? Niech dzisiaj Duch Święty pomoże nam się nad tym zastanowić. I niech dzisiaj wzbudzi się w naszych sercach pragnienie Jezusa. Chcę więcej Jezusa. Chcę być bliżej Jezusa. Chcę bardziej Go poznać. Chcę Go głębiej przeżyć. Chcę więcej mojego Pana i chcę być bliżej Niego. I rozpocznę moją usługę od czytania Słowa Bożego, które zapisane jest w księdze Izajasza proroka w rozdziale 6. Zaczniemy od księgi Izajasza proroka, rozdział 6. Jest to wprowadzenie do mojego rozważania. Później przejdziemy do Nowego Testamentu i będziemy opierać dzisiejsze nasze studium Bożego Słowa na liście do Filipian. I wierzę, że Pan pragnie nam coś dziś pokazać, że Pan pragnie pobudzić nasze serca, abyśmy pragnęli więcej Jezusa, abyśmy pragnęli więcej naszego Pana. I czytamy w księdze Izajasza proroka w 6 rozdziale, tekst znany, czytamy o widzeniu, które miał prorok Izajasz. Opisuje tutaj on swoje przeżycie, jest to jego świadectwo, mówi o tym, co mu się przydarzyło jako prorokowi, jako mężowi Bożemu, jako człowiekowi, który zaufał Bogu Wszechmocnemu, jako człowiekowi, który poszedł za Bogiem, był posłusznym Bogu. I oto czytamy, co się mu przydarzyło i na podstawie tego wydarzenia chcę zrobić wprowadzenie w nasze dzisiejsze rozważanie. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. A więc Izajasz ma widzenie Pana, ma widzenie rzeczy niewidzialnych, które dla nas są nieosiągalne, abyśmy je zobaczyli. Izajasz ma ten przywilej zobaczyć Pana. Widzi Pana siedzącego na tronie, wyniosłym i wysokim. Dalej drugi wiersz powiada, jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a na 2 latał. Ten obraz już może zburzyć całe nasze wyobrażenie religijne nieba. Anioły z 6 skrzydłami przed Bożym tronem. I czytamy w wierszu 3. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślem? Kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Nazwałem ten wstęp metamorfozą Izajasza, duchową metamorfozą Izajasza. Izajasz jako człowiek Boży, jako prorok, który wcześniej już prorokował i przekazywał słowo od Pana, doznaje niesamowitego uniesienia i doznaje niesamowitej wizji. Izajasz doświadcza wspaniałej duchowej metamorfozy. To mi mówi, że my jako ludzie, nawet ludzie wierzący, nawet ludzie aktywni w Kościele, nawet przywódcy, starsi, pastorzy, my, którzy już oddaliśmy życie Bogu, potrzebujemy bezustannie duchowych przemian. Potrzebujemy, aby Pan oczyszczał nas, aby Pan zmieniał nasze życie, abyśmy mogli Go bardziej poznać i mocniej doświadczyć. Jeśli taki Izajasz, prorok Boży, powołany mąż przez Pana, który głosił narodowi izraelskiemu Boże wyrocznie, doznał takiej metamorfozy, tym bardziej ja je potrzebuję. Pamiętacie uczniów pańskich, których zabrał Pan Jezus na górę przemienienia? Po co? Aby doznali duchowej metamorfozy. Pamiętacie apostoła Pawła, o którym będziemy mówić, który przeżył tak mocno Jezusa, że prosił Go i wołał do Niego: Panie, chcę więcej Ciebie poznać i chcę bardziej Ciebie doświadczyć. Jeśli ci wielcy mężowie Boży tego potrzebowali, to dziś jestem świadomy, jak bardzo ja tego potrzebuję. Jak bardzo ja potrzebuję tej przemiany, jak bardzo potrzebuję, aby Bóg zmieniał moje życie. Apostoł Paweł bardzo wiele nam dzisiaj powie ze swojego życia. I wierzę, że uchwycimy się tego świadectwa i będziemy mogli wziąć sobie za wzór jego postępowanie. Izajasz w tej metamorfozie duchowej, w tej duchowej przemianie, po pierwsze doświadczył Bożej świętości. Nie ma nic wspanialszego dla człowieka wierzącego, który jest świadomy tego, jak Bóg jest święty. Aniołowie, którzy byli przed Bożym tronem, nie śpiewały wielki, wielki, wielki. Nie śpiewały cudotwórca, cudotwórca, cudotwórca. Nie śpiewały miłość, 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 tylko śpiewały święty, święty, święty jest Pan zastępów. Jego chwałą wypełniona jest ziemia. Świętość Boga sprawia, że my zaczynamy mięknąć. Świętość Boga, majestat Boży, Jego czystość, Jego przenikliwa świętość. Wczoraj z córką wieczorem, gdy modliliśmy się i czytaliśmy Biblię, dyskutowaliśmy nad tym, jak Bóg jest święty. I to było pytanie w studium, które rozważaliśmy, które czytaliśmy wspólnie, co cechuje świętość. I tam było powiedziane czystość. Przenikliwa czystość. W Bogu nie ma żadnego grzechu, ani żadnego zaćmienia. Jest święty, doskonały. Jego świętość poraża. I Izajasz, choć jako prorok, jako człowiek, który naśladował Boga i wierzył Bogu, gdy znalazł się w obliczu tej świętości, stwierdził, co czytaliśmy, zobaczył swój stan duchowy i powiada: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem grzesznym. Jestem człowiekiem nieczystych warg. Izajasz zobaczył swój problem. Izajasz miał problem ze swoimi wargami, choć był prorokiem. Izajasz miał problem ze swoim językiem, choć był prorokiem. I mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. A więc, gdy wchodzimy w taką świętość, w taki stan błogi Bożej obecności, widzimy swoją słabość. Ludzie, którzy nie wchodzą w Bożą obecność, nigdy nie widzą swojej słabości. Natomiast widzą słabość drugich. Dopiero wejście w Bożą obecność sprawia, że widzę słabość swoją. Izajasz zobaczył swoją słabość, choć prorokował przeciwko narodowi izraelskiemu, choć mówił słowa napomnienia do narodu Izraela, to gdy stanął w obliczu świętego Boga, zobaczył tak naprawdę, kim On jest. Potrzebujemy takich przeżyć. Potrzebujemy takiej przemiany. Potrzebujemy takich momentów w naszym życiu, takich chwil uniesienia, w których jesteśmy świadomi Bożej świętości, Bożej potęgi, Bożej wielkości i widzimy siebie i widzimy swój stan i możemy doświadczyć Bożej miłości, Bożej łaski, bo to jest Boża łaska. Czytaliśmy dalej w tym tekście, który mamy tutaj otwarty, że nagle Bóg oczyszcza Izajasza. Nagle Bóg dotyka jego życia, sprawia, że przychodzi anioł, bierze z tego ołtarza świętego węgielek oczyszczenia, dotyka jego warg, dotyka jego warg i oczyszcza jego wargi. To było trzecie przeżycie Izajasza. Po pierwsze, doświadcza świętości Boga. Po drugie, widzi samego siebie, kim jest w obliczu tejże świętości. I po trzecie przychodzi oczyszczenie. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech jest odpuszczony. Dzisiaj nie przynosi do naszego życia Bóg rozżarzonego węgielka, ale tam spod Bożego tronu bierze Bóg krople krwi Jezusa i dotyka kroplą krwi Jezusa przelaną na krzyżu naszych nieczystych warg, naszych nieczystych myśli, naszego nieczystego serca, naszych nieczystych czynów. Dotyka krwią Jezusa i oczyszcza nas, bo Biblia mówi, że krew Jezusa Chrystusa obmywa nas i oczyszcza nas wszelkiego grzechu. Ten starotestamentowy obraz wprowadza nas w tą nowotestamentową metamorfozę, której możemy doświadczać dzięki przeżyciu spotkania z mocą krwi Pana Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas. A rezultatem tego przeżycia była deklaracja: Panie, pragnę Ci służyć. Panie, poślij mnie, oto jestem. Panie, nic innego nie ma większej wartości. Oto jestem, Panie, chcę Ci służyć. Usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę, kto tam pójdzie. A wtedy Izajasz mówi, odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. I aby zrozumieć drogę do odnowy duchowej, do tej metamorfozy, tak to słowo mi się spodobało, ono pochodzi z przyrody. Pochodzi z życia motyla. Bo to ta brzydka gąsienica, którą widzimy gdzieś na liściu, przechodzi metamorfozę i zamienia się w motyla. I frunie w górę jako piękny motyl. Niektórzy fascynują się motylami. Mają kolekcję już uśmierconych motyli. Biedne motylki. Uśmiercone. Za szkłem. Metamorfoza. I oto, aby zrozumieć tą drogę do odnowy duchowej, która prowadzi do doświadczenia piękna, świętości i dobroci Boga, dla mnie przynajmniej z tego tekstu, w tym rozważaniu, jest kluczowym wiersz pierwszy. To ten wiersz dał mi wiele do myślenia i pobudził mnie do myślenia. A szczególnie pierwsze słowa tego pierwszego wersetu. A brzmią one tak, a w roku śmierci króla Uzjasza, do tego momentu, a w roku śmierci króla Uzjasza, to wszystko się wydarzyło. Izajasz doznaje przemiany duchowej. Izajasz ma widzenie. Izajasz widzi Pana doniosłego, wzniosłego na tronie. Izajasz doznaje oczyszczenia, doznaje powołania i jest wysłany w roku śmierci króla Uzjasza. A więc moim pytaniem, gdy czytałem ten wiersz, było pytanie, kimże był ten człowiek? Kto to jest król Uzjasz? Dlaczego właśnie w roku śmierci króla Uzjasza coś takiego przydarzyło się Izajaszowi? I oto odnalazłem opis króla Uzjasza w drugiej księdze Kronik, w 26 rozdziale. I stwierdzam po pierwsze, że Uzjasz był dobrym królem, był prawym królem, był królem szukającym Pana. Bóg był z nim i błogosławił mu. Poczytajmy drugą księgę Kronik, 26 rozdział od 3 do 5. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jeruzalemie 52 lata. Jego matka miała na imię Jekolia, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, piąty wiersz, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. A więc mamy pozytywny obraz króla Uzjasza. Był dobrym królem. Przeczytaliśmy, że czynił to, co prawe w oczach Pana. Zupełnie jak jego ojciec. Ojciec zostawił mu dobry przykład. On szukał oblicza Pana. Był człowiekiem, który przychodził do Boga i się do Niego modlił. Powierzał Bogu swoje życie. Słuchał się rad proroka Zachariasza, który uczył go bojaźni Bożej. Był człowiekiem Bogu oddanym. Był człowiekiem, który z bojaźnią swoją funkcję sprawował. Był człowiekiem, którego Bóg prowadził i Bóg darzył go powodzeniem. Ale oto pewnego dnia w życiu Uzjasza nastąpił negatywny przełom. Czytamy o tym w drugiej księdze Kronik, w 26 rozdziale, od 16 do 17 wiersza. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu, Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. A za nim poszedł kapłan Azariasz, a z nim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych. Oto nagle widzimy, że tenże król Uzjasz przeżył negatywny przełom. Oto coś się stało z jego życiem. Po pierwsze, czytamy, że jego serce wzbiło się w pychę, poczuł się mocny. Poczuł się kimś. Powiedział, ja sobie radę sam dam. Ja sobie poradzę. Zaczął sprzeniewierzać się Panu Bogu swemu. Zaczął postępować według swoich myśli. Był człowiekiem, który stanowczo wziął wszystko w swoje ręce. I powiedział, nie będę już teraz nawet słuchał całego przybytku i kapłanów, którzy w tym przybytku posługują. Zapytam was, czy w tym stanie Uzjasz był duchowym człowiekiem? A właśnie, że był. Był bardziej duchowym niż wcześniej. Oto Biblia mówi, że sam postanowił, przedtem to robili kapłani, sam postanowił wejść do przybytku Pana, aby składać mu ofiary. Doświadczam tego w mojej służbie i widzę w życiu wielu ludzi, którzy zaczynają popełniać błędy w swoim życiu, którzy zaczynają chodzić własnymi drogami, którzy dokonują złych wyborów, sprzeciwiają się Panu swoimi decyzjami, zawsze zastawiają się tym, ja od Boga nie odszedłem, ja się ciągle do Boga modlę. Jego duchowość była pociągająca. Zanim nawet do przybytku weszło wielu kapłanów, 80 ludzi śmiałych, robili coś, co było niedozwolone. Tam nie miał prawa wchodzić król. Tak mówi Boże Słowo. Ale poczuł się tak bardzo duchowy, tak bardzo religijny, że sam sobie wszedł do przybytku, aby składać ofiarę. Zastanawiam się zawsze. Są to moje przemyślenia. Jak to jest, że ludzie potrafią dojść do miejsca, w którym mówią, ja nie potrzebuję już kościoła, zboru, ja sam mam społeczność z Panem. Ja sam sobie poradzę. Ja sam sobie dam radę w życiu. O, ci wszyscy ludzie, to oni są wszyscy tacy, każdy ma swoje problemy, po cóż ja mam się z nimi utożsamiać? Jest to pewnego rodzaju pycha. Pewnego rodzaju pycha, że jestem lepszy, że ja nie chcę już z tym czy z tamtym być, bo on jest słaby, on popełnia błędy. Wszyscy popełniamy błędy, ja je popełniam, wszyscy jesteśmy słabi, jak prorok Izajasz był słaby. Ja też muszę przyznać się do błędów i do gaw, które w moim życiu mi się przytrafiają. Ale chcę być w miejscu, w którym był Uzjasz na początku. Chcę szukać mojego Pana, chcę żyć dla Niego całym moim sercem i nie chcę się wzbijać w pychę, bo ona doprowadziła Uzjasza do problemów. Oto Uzjasz poczuł się silny w sam sobie. Nie jesteśmy silni, jesteśmy słabi. Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Pan Jezus powiedział, że człowiek jest słaby. Stary Testament opisuje człowieka jako trawę, jako kwiat, jako liść, który dzisiaj jest, jutro go nie ma. Tak jak ludzie dzisiaj, jako ludzie dzisiaj żyjemy i jesteśmy słabi sami w sobie. Nie jesteśmy bogami, Bóg jest Bogiem. Dlatego martwią mnie pewne trendy, nawet w chrześcijaństwie, gdzie mówią ludzie, jestem kimś, potrafię wszystko, ja dam radę, ja jestem tutaj ważny, ja mam siłę, o, ja pokonam wszystko. My powinniśmy mówić, to Pan pokona wszystko, to Jezus uczyni wszystko, to On jest w stanie zmienić wszystko wokół mnie, a ja mogę być Jego skromnym narzędziem. Nie może się wzbijać w pychę nasze serce, bo to jest pierwszy krok, który miał miejsce w życiu Uzjasza do załamania jego życia duchowego. I trzeci epizod życia Uzjasza, umiera jako trędowaty, nieczysty, osamotniony. Druga księga Kronik, 26 rozdział, 21 czytamy, i był król Uzjasz trędowaty aż do swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony ze świątyni pańskiej, a Jotam, jego syn, sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził prosty lud. Oto problem Uzjasza, oto duma Uzjasza, oto jego jakby samo uwielbienie, jego pycha doprowadziła go do miejsca, w którym Bóg musiał rozprawić się z tym królem. I oto, kiedy Uzjasz umarł, Bóg zaczął na nowo objawiać się ludowi. Kiedy ten zły król odszedł, oto nagle Izajasz w pokucie, przyznający się do swoich błędów, doznaje oczyszczenia i ma widzenie Pana. Problem Uzjasza, pycha, pewność siebie, nieposłuszeństwo Panu. Aby przyszła odnowa duchowa, aby przyszła metamorfoza do naszego życia, Uzjasz musi umrzeć. W naszym życiu, w moim, w Twoim, w życiu każdego z nas. Uzjasz musi umrzeć. Mówię w przenośni, postawa Uzjaszowa musi umrzeć. Ta jego postawa, którą przyjął przed Panem Bogiem. Aby w naszym życiu społeczność z Chrystusem była coraz lepsza, głębsza i świeża i nowa każdego dnia, natura Uzjasza musi w nas umrzeć. Musi umrzeć to, co zrodziło się w sercu Uzjasza. I niech nas Bóg zachowa, aby rodziło się to w naszych sercach. Bądźmy ludźmi, którzy ufają Panu, którzy szukają Boga. Bądźmy ludźmi, którzy pragną Go z całego serca. Bądźmy tak jak Uzjasz na początku swojej służby, który czynił to, co prawe w oczach Pana. Szukał Boga całym swoim sercem. Starał się wsłuchiwać głos proroka Zachariasza. Postępował według wskazówek pańskich. Wtedy czytamy, że Bóg był z nim i darzył go powodzeniem. Chronił go, prowadził go, był w jego życiu obecny. Nie ma nic wspanialszego, jak mieć przychylność Pana Boga w swoim życiu. Kiedy On jest ze mną, kiedy mnie prowadzi, kiedy jest obecny pośród nas. I kiedy umiera natura Uzjasza, wtedy powstaje coś nowego, coś świeżego. To, co jest przeszkodą, musi być zburzone. Dlatego warto wejrzeć czasami w swoje życie. Czy czasami moje pragnienia Jezusa nie utknęły gdzieś w drodze? Czy czasami już pragnę dzisiaj tak wielu innych rzeczy, ale już nie pragnę tak bardzo Jezusa? Bo tak sobie myślę, że sobie poradzę, że sobie dam radę, że muszę na to wszystko ciężko zapracować, że muszę to wszystko osiągnąć własnymi siłami. A tak naprawdę nie potrzebujemy więcej pracy, więcej pieniędzy, choć one są ważne i potrzebne, ale potrzebujemy więcej Jezusa. Potrzebujemy więcej Jezusa. I oto przychodzi nam z pomocą apostoł Paweł, który zostawia nam przykład do naśladowania. Kiedyś apostoł Paweł powiedział tak: naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa. Miał wielką odwagę, dlatego że jego życie było przykładne, było wzorcowe, było świadectwem. I chcę przeczytać wam coś bardzo ważnego dzisiaj, coś bardzo pięknego dzisiaj z życia apostoła Pawła. Mam tutaj tłumaczenie Pisma Świętego, takie nowe, które zaczyna być tłumaczone, i pierwsze wydanie tego trafiło w moje ręce. Jest to tłumaczenie Amin, hebrajskie. Jest to tłumaczenie człowieka, który zna hebraistykę, zna grecki, zna wiele języków, mieszka w Australii i tłumaczy na język polski Biblię, którą chce nazwać Biblia w tłumaczeniu Amin. I będziemy czytać, on tylko przetłumaczył list do Filipian wzorcowo. Ta Biblia nazywa się także Bilingual Bible z słownikiem na końcu. Próbuję tą Biblię przetłumaczyć dla ludzi, którzy są chłonni czytać Boże Słowo. I będziemy obserwować to, co mamy w tłumaczeniu naszym, brytyjskim, i jak rozszerza pięknie, jak wyjaśnia te teksty tenże tłumacz listu do Filipian. Otóż w liście do Filipian apostoł Paweł w 3 rozdziale od wiersza 7 do 8 zapisał takie słowa. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Znamy ten tekst. Lecz więcej, jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Żeby zyskać Chrystusa. Apostoł Paweł mówi o pewnych rzeczach, które uznaje za szkodę. Jest ważne, abyśmy wiedzieli, co uznaje za szkodę. Na czym on skupia swoją treść. Bo to, kim był apostoł Paweł i to, co osiągnął, dało mu narzędzie w jego ręce, aby czuć się mocnym, aby czuć się pewnie po ludzku. Bo gdybyśmy wejrzeli w wiersz 4 i 5, jeśli moglibyśmy prosić o tekst, to czytamy wyznanie apostoła Pawła. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, mówi apostoł Paweł. Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz. A więc mówi językiem tamtych czasów o tym, co osiągnął, jakie ma pochodzenie, kim jest, jakie ma wykształcenie, jaką ma pozycję. W tamtejszych czasach w świecie religijnym była to bardzo wysoka pozycja. Pochodził przede wszystkim z plemienia Beniaminowego. To było plemię, które było wyróżnione, plemię Beniamina. A więc miał się czymś szczycić, mógł się szczycić swoim pochodzeniem. Nie pochodził z rodziny robotniczo-chłopskiej. Miał pochodzenie. Po drugie, Hebrajczyk z Hebrajczyków. Żadnej mieszanki. Czysta krew. Co do zakonu faryzeusz, jedna z największych pozycji, jeśli chodzi o świat religijny w tamtych czasach. Wykształcony, w innym miejscu opisuje, jaką szkołę skończył, jaki instytut skończył, miał swój tytuł, miał swój fakultet, miał swój doktorat. Był kimś ważnym, był kimś wielkim. I posłuchajcie, jak opis tego brzmi teraz w tym tłumaczeniu, które wspomniałem. Chociaż mógłbym uznać powyższe wartości za korzystne, doszedłem do przekonania, że są one jedną wielką stratą w obliczu Chrystusa. Tak, ponadto zaliczam to wszystko do strat w porównaniu z posiadaniem nieocenionego przywileju, przewyższającej wartości i nadzwyczajnej korzyści płynącej z poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, i wzrastania w obcowaniu z Jego osobą, w głębokiej intymności z Nim, postrzegając, rozpoznając oraz rozumiejąc Jego w pełni i wyraźniej. Dla Jego imienia straciłem wszystko i uważam te straty za śmieci, w nawiasie osady, odpady, żebym mógł wygrać, zyskać Chrystusa namaszczonego. Tak brzmi to tłumaczenie oryginalne, rozszerzone, piękne. To jest całe kazanie. Przepięknie wyjaśnione. I w języku greckim to słowo śmieci ma bardzo ciekawą interpretację, bo to słowo śmieci określa wiele różnych śmieci. Wiele różnych śmieci. Można by tutaj wstawić słowo odpady, nieczystości w osadnikach. Wiecie, co to są nieczystości w osadnikach? Tak myślałem nad tym, nad tą interpretacją słowa. I tak sobie pomyślałem, przecież nikt z nas nie idzie do osadników, aby pogrzebać w tym, co tam poszło. Aby do tego wracać. te odpady nieczystości są wydalone, są odizolowane. Ich miejscem przeznaczenia jest kanalizacja. I tutaj jest użyte takie słowo. Apostoł Paweł wszystko to, co osiągnął po ludzku, swoje wykształcenie, swoją wiedzę, swoją pozycję, porównaniu z Chrystusem i poznaniem Jego, uznaje za odpady, za nieczystość w osadnikach. Bo jeśli chcemy naprawdę poznać Jezusa, musimy zapragnąć Go całym sercem. Musimy zapragnąć Go zupełnie. Czytamy w 9 wierszu listu do Filipian. Apostoł Paweł wyraża swoje pragnienie. I znaleźć się chcę w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Te słowa apostoł Paweł zapisuje w bardzo podeszłym wieku, kiedy założył już wiele zborów, kiedy napisał już wiele listów. Bibliści twierdzą, że jest to już schyłek jego życia, że pisał to w około 30 lat po Chrystusie, po Jego wniebowstąpieniu. Popatrzcie, apostoł Paweł, jakiż skromny, jakież ma pragnienia, jakież ma oczekiwania w swoim życiu, ten doświadczony człowiek wiary, który już ma staż bardzo, bardzo solidny. Ale on się nie wywyższa, on się nie wynosi, on mówi, ja chcę tylko Jego poznać. Wszystko to, co osiągnąłem po ludzku, uznaję za odpady, za nieczystości w osadnikach, a chcę poznać Pana i chcę Go doświadczyć. Tak to brzmi w tym tłumaczeniu. Że rzeczywiście mogę być znaleziony i utożsamiony w Nim, nie mając własnych zasług, żadnego własnego usprawiedliwienia opartego na posłuszeństwie prawu, zrytualizowanej sprawiedliwości mojżeszowej, prawa Jego, lecz posiadając taką niekłamaną sprawiedliwość, która przychodzi przez wiarę w Chrystusa namaszczonego, stając się prawdziwie usprawiedliwionym przez Boga, przez zbawczą wiarę, która pochodzi od Pana. Moim niezłomnym postanowieniem jest to, że mogę znać Go, wzrastać w poznaniu głębi istoty Jego, dążąc do intymnej relacji z Nim, wyraźniej i mocniej rozpoznając, rozumiejąc i odbierając cuda w Jego osobie, żebym mógł w ten sposób poznać moc wylewającą się z Jego zmartwychwstania, która używana jest przez wierzących, żeby dzielił się Jego cierpieniami, tak by być nieustannie przeobrażanym w duchu, w Jego podobieństwo, nawet w Jego śmierć. Jeśli to możliwe w nadziei, bym mógł osiągnąć duchowe i moralne zmartwychwstanie, które mnie ożywia z pomiędzy umarłych, nawet wtedy, gdy jestem jeszcze w ciele. Przepiękna interpretacja. Wyrażająca te głębokie pragnienia apostoła Pawła. Te głębokie pragnienia poznawania Jego i doświadczania Jego. Apostoł Paweł powiada, chcę to osiągnąć. I słowa, jakie są tutaj użyte, określamy pewnego rodzaju pasją i wielką determinacją. Czytamy tutaj o tym, że on pragnie, kładzie nacisk, zmierza do tego, chce to zdobyć, chce poprzez takie parcie do przodu uzyskać poznanie Jezusa Chrystusa. Bo poznanie nie przychodzi do człowieka, gdy sobie siedzi wygodnie i żyje na luzie i oczekuje, kiedy to poznanie Pana Jezusa, Jego objawienie i tej więcej obecności Jezusa do mojego życia przyjdzie. To się dzieje za sprawą mojej determinacji. To się dzieje za sprawą mojego postanowienia. Apostoł Paweł, nie jakobym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić. W tym tłumaczeniu czytamy prę do przodu, aby to osiągnąć. A więc jest to pewnego rodzaju postawa, którą chcę mieć w moim sercu, abym miał więcej Jezusa w moim życiu. abym go bardziej poznał, abym go bardziej przeżył, abym bardziej go doświadczył i aby więcej zmartwychwstałej mocy Jego wypływało do mojego życia. Paweł używa określeń: zapominam o tym, co za mną, a prę naprzód do tego, co przede mną. Zmierzam ku celowi, by zdobyć najwyższą i niebiańską nagrodę, do której Bóg w Chrystusie nas wzywa. To jest tłumaczenie amin. Aby zdobyć tą nagrodę, prę do przodu. Chcę to osiągnąć. Przebojowy, bezustannie idący do przodu Paweł, ciągle pokorny i z uniżeniem polegającym na Panu. To jest prawidłowa postawa. Mamy kilka przykładów apostoła Pawła, a także innych wielkich mężów Bożych, którzy taką postawą osiągali wielkie rzeczy. Uzjasz przegrał w swoim życiu, dlatego że przyjął błędną postawę. Doznał błędnego przełomu w swoim życiu. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 15, od 9 do 10 powiada tak: ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów. Nie powiada: jestem wielkim apostołem, wielkim ewangelistą. Mam 2 stacje telewizyjne, Kościół 5000. Ja jestem wielkim tu człowiekiem. Nie, apostoł Paweł powiada: jestem najmniejszym z apostołów, nie jestem godzien nazywać się apostołem. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdża jakiś wielki kasnodzieja, który jest wielkim ewangelistą, jest przekaz satelitarny w spotku, on staje za mównicą i mówi: jestem bowiem najmniejszym z ewangelistów, jestem niegodnym nazywać się ewangelistą. Ja nie słyszałem takich ewangelistów. Apostoł Paweł wyraża swoją pokorę, wyraża swoją skromność. Ale w 10 wierszu powiada: ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. A więc apostoł Paweł powołuje się na źródło. On mówi, gdzie jest jego siła, skąd czerpie to wszystko dla swojego życia. O tak, wszystko to, co mam, jest z łaski Bożej. Jestem tym, kim jestem, z łaski Bożej. Pracowałem, tak, bo musimy pracować. Nie możemy być leniami. Jeśli chcemy kogoś zdobyć dla Jezusa Chrystusa, trzeba się napracować, trzeba się poświęcić. Jeśli chcemy kogoś wymodlić, trzeba się zaangażować, trzeba iść na kolana, trzeba pracować. Biblia mówi: idź do pracy, leniwcze, idź do mrówki, leniwcze. Idź do pracy, leniwcze, tak. Niedawno dostałem taki filmik na YouTube, bardzo ciekawy. Z pastorami dzieliłem się tym na naszym spotkaniu 25 stycznia. Mój znajomy ze Szczecina przysłał mi taki filmik, gdzie pewni ludzie postanowili odtworzyć z betonu miasteczko Mrówek. A więc co zrobili? Pierwsze, po chrześcijańsku wyprosili lokatorów, a więc wywabili ich z tego potężnego mrowiska. A później napompowali beton. Zalali betonem całe podziemne mrowisko. Kiedy beton zastygł, to jest na filmiku pokazane, koparki, łopaty, sprzęt, zaczęli odkopywać to mrowisko i zobaczyli niesamowite zjawisko. Zobaczyli miasto miniaturkę. Ulice główne, ulice boczne, domy wzdłuż ulic, przepięknie ulokowane, przepięknie skonstruowane. To widzieli, widziałem to na filmie, jak wykopali z ziemi ten cały beton zalany mrowiska. No, coś niesamowitego. Wszystko miało swoje ręce i nogi. Wszystko było niesamowicie skonstruowane. Wszystko było wypracowane przez mrówki. Dlatego Biblia się nie myli. Podaje mrówkę nam za przykład, aby do niej pójść, aby na nią popatrzeć, bo ten, który pracuje, ten osiąga, ten buduje. Nawet taka mrówka w podziemiu jest w stanie zbudować miasto. Niesamowite. Niesamowite. Swoje miasto, swoje miasteczko. Apostoł Paweł mówi: tak, pracowałem, ale dalej dodaję: wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Nie przypisuję sobie ani odrobiny chwały, ani odrobiny zasługi, że to on coś zrobił, że to on coś osiągnął, że to była jego zasługa. My, ludzie cieleśni, mamy tendencję przypisywać sobie chwałę. Bo ja tu jestem kimś, bo ja zrobiłem coś, bo ja coś kiedyś osiągałem, bo ja coś miałem w swoim ręku. Ananiasz, przepraszam, król Uzjasz także miał. ale nie stanął w miejscu tej postawy. Apostoł Paweł powołuje się nie na swoje zdolności i umiejętności, ale na Boże wszechmocne działanie. Z łaski mam to, co mam. Jestem tym, kim jestem. W liście do Efezjan, 3:7-9 pisze tak. Pisze: Ewangelia, której sługą zostałem, według daru łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie, mnie najmniejszemu, już teraz popatrzcie, w gronie świętych, nie tylko apostołów, mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Ja bym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Mi została okazana łaska. Na bazie tej łaski, to jest mój fundament, mogę być tym, kim jestem. Na przykład Mojżesz, popatrzcie, był jak Mojżesz, 4 Mojżeszowa 12:3. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi. Ja zadam pytanie, kto napisał Księgę Mojżeszową? Kto to napisał? Mojżesz. Mojżesz to napisał. Przecież Mojżesz napisał 4 Księgę Mojżeszową, 1 Księgę Mojżeszową, 2 Księgę Mojżeszową, dlatego się nazywa Księga Mojżeszowa. Mojżesz napisał sobie tak. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi. Mojżesz. Przecież to on napisał. Ale miał podstawę, aby tak powiedzieć. Bo Bóg go tak traktował. To nie znaczy, że Mojżesz był jakimś zamkniętym pustelnikiem, bo był najskromniejszy ze wszystkich ludzi i był pokornym człowiekiem, dlatego się nie pokazywał. Nie, Mojżesz szedł z przodu, miał laskę w swoje ręce. On roztworzył morze na dwie części, otworzył morze. On prowadził lud Boży, on był w stanie ściągać wodę i pokarm z nieba w imieniu Pana. Ale chodziło o postawę serca. Że wszystko to, co robił, wszystko, na czym się opierał, była to łaska Boża, było to źródło, które jest w Bogu, było to źródło, które jest w Panu. 10 zwiadowców poszło do ziemi obiecanej, stara historia, też z dziećmi na szkółkę przygotowywaliśmy odrobienie zadań i mówiliśmy o tych zwiadowcach. 10 poszło, 8 wróciło, słuchajcie, nie ma szans, oni mają broń masowego rażenia. Nie zdobędziemy ich, nie ma najmniejszych szans, poddajmy się. Byli bardzo skromni, nieprawdaż? Byli bardzo pokorni. Ale 2 z nich powiedziało: słuchajcie, przestańcie, podnieśmy głowy, stańmy mocno, oni będą naszym mięsem, bo nasz Pan Bóg powołał nas z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej i On nas poprowadzi. A więc pokora, uniżenie nie polega na tym, że ja nic nie robię, że ja nic nie potrafię, że ja nic nie mówię, że wszystkim przyznaję rację, tylko nie ja mam rację, ja jestem ostatni, jestem ogonem i tak dalej. Nie na tym to polega. Pokora polega na tym, że nic ze mnie, a wszystko z Pana. To jest prawdziwa pokora, to jest prawdziwa skromność, że to, co potrafię, to, co umiem zrobić, to, co potrafię powiedzieć, to, co potrafię zagrać, wszystko jest z Pana, nie ze mnie. W świecie jestem kimś. W świecie muszę powiedzieć, to ja. To moje zdolności. W ciele, wśród ludzi niewierzących, w całym systemie tego świata. Tak, opieramy się na zdolnościach, na predyspozycjach, na umiejętnościach ludzi. Ale w Kościele opieramy się na Jego łasce. Wszystko to, co mam, mam dzięki Jego łasce. Tylko dzięki Niemu jestem tym, kim jestem. I to jest obraz uzależnienia od Boga, aby oglądać Jego działanie w swoim życiu. Jeśli chcę więcej Jezusa, to musi być mniej mnie. Jeśli pragnę więcej Jezusa, to muszę uznać to, że Jego łaska jest mi najbardziej potrzebna. W Psalmie 25, wierszu 9 czytamy: prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. To nie znaczy, że ją umiemy. Pokorny to nie jest człowiek doskonały. Apostoł Paweł powiada: nie jestem doskonały, niejako bym już pochwycił, niejako bym osiągnął, niejako bym już to wszystko miał. Nie. Ja zmierzam, zostawiam to, co za mną i zmierzam do tego, co przede mną. Ja jeszcze nie osiągnąłem. Ja się uczę tej drogi. Oj, już mam pod 70 lat, ale ciągle się uczę tej drogi. Chcę Go poznać i doznać mocy Jego. Chcę więcej Jezusa w swoim życiu. Bo wszystko, co mam, kim jestem, to nie jestem ja. To jest On. Jeśli chcemy zdrowego życia duchowego, jeśli chcemy cudów w swoim życiu, potrzebujemy więcej Jezusa. Aby mieć więcej Jezusa, musi być mniej mnie, moich racji, mojej chrobności, mojej pychy. Musi być mniej mnie, musi być więcej Jego. Więcej Jego łaski. Na koniec w księdze Izajasza, proroka, 57 rozdziale, wiersz 15 brzmi tak, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, którego widział Izajasz. W jego obecności stanął, który króluje wiecznie, a którego imię jest jak? Święty. Pamiętacie? Izajasz usłyszał święty, święty, święty. Tak aniołowie śpiewali przed jego majestatem. Święty, święty, święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jest też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Amen. To jest tekst, to jest przesłanie. Oto ten, który króluje na wysokim i świętym miejscu, jest także z ludźmi. Jakimi ludźmi? Sławnymi, wielkimi, pysznymi, tymi, którzy mają władzę w ręku? Nie. Jest z tymi, którzy są skruszonego serca i pokornego ducha. Aby ich pokrzepić, aby ich posilać. I apostoł Piotr, który chodził z Jezusem, apostoł Piotr chodził z Jezusem. Nawet się go zaparł, pamiętacie? Nawet tak szpanował przed Panem, językiem młodzieżowym mówiąc, kiedy jedli kolację i Pan mówił, no przykro mi koledzy, moi przyjaciele, bracia, zaprzecie się mnie, opuścicie mnie. Piotr mówił, Panie, ja? Nigdy. Może oni, ale nie ja, Panie, to nie mój adres. Ja jestem gotowy iść na śmierć z Tobą. Pan mówi, Piotrze, Piotrze, musi umrzeć twoja pycha i duma. Jeszcze jak się nawrócisz, będą z siebie ludzie. Ale Piotrze, musisz to skorygować w swoim życiu. Nie ja. Ja nie, ja potrafię, jestem silny, jestem Piotr, przecież Panie mówiłeś, że jestem skała. Pan mówi, nie, musisz się nawrócić. Ty nie jesteś skała, ja jestem skała. Ty jesteś kamyczek malutki. Jeszcze dzisiaj się mnie zaprzesz, kogut zapieje, a ty przestraszysz się młodej panienki, bo powie, o, ty byłeś z nim, a ty będziesz trząsł swoją szatą, bo nie miał portek, tylko szatę, będziesz trząsł swoją szatą i będziesz mówił, nie byłem z nim, nie byłem, nie przypisujcie mojej osoby jemu, ja go nie znam. I zapiał kogut. Później jeszcze dwa razy. Piotr chodził z Jezusem, znał Jezusa osobiście, widział Jego śmierć, był przy zmartwychwstaniu i widział w Jego niebostąpienie. Ale Piotr jest zafascynowany Pawłem. Piotr w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale pisze, że jest pod wrażeniem apostoła Pawła. Że on nie rozumie, że on sam nie rozumie tego, co on mówi. Bo są tak sprawy niezrozumiałe i trudne, że ludzie, którzy nie znają, nie poznali tych rzeczy, przekręcają je ku swojej zgubie. Znacie ten tekst? Tak mówi Piotr o Pawle. A Paweł nigdy z Jezusem się nie spotkał fizycznie. Paweł nigdy Jezusa nie poznał jako człowieka. Paweł nigdy nie chodził z Jezusem tak jak Piotr. Paweł miał po prostu pragnienie Jezusa i miał objawienie Jezusa w swoim życiu. Paweł powiedział, nie chcę nic siebie, chcę tylko Jego. Paweł powiedział, chcę Go znać i doświadczać Jego mocy w moim życiu. Paweł powiedział, ja chcę Jezusa jak najwięcej w swoim życiu. Nic ze mnie, wszystko dzięki Jego łasce. Dlatego dzisiaj mój apel brzmi, pragnę więcej Jezusa. Czy pragniesz więcej Jezusa? To jest pytanie. Musimy odpowiedzieć sobie sami na to pytanie. Czego tak naprawdę pragnę w życiu? Co chcę osiągnąć? Co jest moim celem? Na co oczekuję? Niech dzisiaj to będzie naszą modlitwą. Pragnę więcej Jezusa. Pragnę więcej Pana. Chcę więcej Jezusa w swoim życiu. Powstańmy, aby się modlić i aby z Bogiem rozmawiać na koniec, nim się rozejdziemy. Niech to słowo dzisiaj penetruje nasze serca. Pragnę więcej Jezusa, aby to odświeżenie, to objawienie mogło przyjść. Może trzeba uśmiercić Uzjasza. Może trzeba zburzyć tą postawę negatywną w swoim sercu i powiedzieć: Panie, oto jestem, chcę Cię poznać, tak mało wiem. Ja dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś, ja dziękuję Ci, że mieszkasz w moim sercu, ale ja chcę Ciebie poznać i doznać mocy Twojej. Ja chcę więcej Ciebie, Panie Jezu. Ja chcę więcej Ciebie w swoim życiu. Ja Cię potrzebuję, Panie. Ja Ciebie pragnę, Panie. Ja nie chcę być kimś, ja chcę, abyś Ty był kimś w moim życiu. Ja nie chcę polegać na swoich siłach, na swoich zdolnościach, na swoich umiejętnościach, ale chcę polegać na Tobie. Niech będzie ten wzór apostoła Pawła przykładem dla nas. Powiedz: pragnę więcej Jezusa. Chcemy się modlić teraz.